Naszym gościem jest poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam.
Panie pośle, we wczorajszej rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział pan, że pańskie rady niestety nie są przyjmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział pan, że nie wyklucza odejścia z klubu PiS. Co by się musiało stać, by pan poseł zdecydował się na ten krok?
To może nie do końca, albo się ja precyzyjnie wyraziłem, albo też może to inaczej zinterpretowano. Ja nie mam zamiaru odchodzić z klubu Zjednoczonej Prawicy, natomiast wewnątrz klubu pojawiają się rzeczywiście napięcia i podziały, i być może nowe podziały się będą tworzyły, ale to jest kwestia być może jakiejś przeszłości, ale już takie rysy się pojawiły i te rysy pojawiły się jak gdyby sprowokowane głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, bo poprzez różne nietrafione inicjatywy. Zaczęło się tak wyraźnie, ale już wcześniej też były. Zaczęło się wyraźnie od Piątki dla Zwierząt. Wcześniej dla mnie bardzo istotne była ustawa, która centralizowała Narodowy Fundusz Zdrowia i niszczyła reformę ochrony zdrowia na 40-lecie Solidarności. Zniszczyliśmy jej, jak gdyby dobiliśmy, bo to było całe pasmo przez różne rządy zdarzeń. Dobiliśmy tą reformę, która była przez Solidarność, przez Związek Solidarność swego czasu jak gdyby parasolem ochronnym otoczona. No potem była też ustawa o CIT, a oliwy do ognia dolały też problemy związane z aborcją. Temat, który się pojawił w najmniej stosownym czasie. Więc to wszystko ujawniło pęknięcia. Pytanie, czy to jest celowe takie działanie, czy to jest pasmo błędów. Nie potrafię na to odpowiedzieć, czy aż tyle błędów jeden za drugim. Można się zastanawiać, czy to nie jest celowe. Ale jaki byłby cel, to przyznam, że też nie bardzo potrafię zrozumieć, bo on ujawnił różne słabości przede wszystkim naszego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Jak już wspomniałem, pojawiły się te pęknięcia, ale trzeba było zawrzeć sojusz z lewicą, żeby przepchnąć ustawę, taki chwilowy sojusz, żeby przepchnąć ustawę dla zwierząt. Także to umocniło to jednocześnie koalicjantów. Wyraźniej nas Porozumienie i Solidarna Polska się ujawniły, jak gdyby, że to koalicja jest jednak koalicją. Chociaż w praktyce swojej ta koalicja działa o tyle słabo, że do tej pory, a w szczególności w zdrowiu, tu PiS rządzi niepodzielnie i nawet niczego nie konsultuje. Więc to trochę taka koalicja bardziej na papierze, przynajmniej w działaniu merytorycznym, ona jest słaba.
Pastor Paweł Chojecki.
Jeśli chodzi o klub, to ja nie mam zamiaru odchodzić z klubu. Natomiast, że występują pęknięcia, to jest fakt. I czy czasem te pęknięcia nie obejmą większej ilości koalicjantów? Proszę zwrócić uwagę, że był taki moment, kiedy i w Porozumieniu pojawiły się pewne słabości, szczególnie w okresie związanym z głosowaniem w sprawie wyboru.
Poseł PiS Lech Antoni Kołakowski stwierdził mimo rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, że jednak decyduje się na odejście z klubu PiS. Czy według pana posła scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość traci większość w Sejmie, jest realny?
To jest taki wariant, może się zrealizować, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma zbyt dużej przewagi razem z koalicjantami. Ta większość opiera się na 5 bodajże głosach, więc to nie jest trudno o taką sytuację, wyobrazić. Jeden poseł już mniej, teraz już 4 głosy. Jakkolwiek nie przypuszczam, żeby poseł Kołakowski głosował w jakiś wyraźny sposób sprzeczny z tymi decyzjami, które będą podejmowane w Zjednoczonej Prawicy. Problem jest głównie w tym, że żeby jednak w samej sposobie realizowania się tej koalicji, żebyśmy jednak bardziej byli pytani, żeby choćby takie głosy, których nie dotyczy, jak moje w służbie zdrowia, no chociaż były wysłuchane i przedyskutowane. Ja wiele pomysłów i wiele tutaj poglądów wyraziłem, ale one nigdy nie doczekały się jakiejś nawet próby omówienia. A co najciekawsze, wiele potem z tych pomysłów zostało wdrożonych. No teraz już nawet te szpitale tymczasowe też są realizowane. To wszystko było w moim programie z kwietnia. I oczywiście znów teraz realizowanie szpitali tymczasowych jest też chybione, a poza tym w skali, w której się to chce zrobić, kiedy nawet jednego szpitala nie potrafimy dobrze zapełnić pacjentami, a załogą to jeszcze, to może ten jeden się uda, ale wiele szpitali nie da się zapełnić personelem medycznym przy takich niedostatkach w tym zakresie, bez ogołacania innych szpitali, które też są potrzebne. Więc to tutaj dużo takich panicznych ruchów, bez rozwagi, to wszystko można było inaczej i te elementy są wdrażane, o których mówiłem, tylko że szkoda, że tak w panice i czasem najczęściej za późno albo jakieś w formie karykaturalnej.
Pastor Paweł Chojecki, wymieniając kolejne zaniedbania rządu Prawa i Sprawiedliwości w walce z pandemią, twierdzi, że jest to sabotaż, a profesor Krzysztof Simon na antenie naszej telewizji podkreśla, że od kwietnia do września nie przygotowano ani jednego dodatkowego łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19. Eksperci krytykują organizację szpitala na Stadionie Narodowym, a lekarze z Siedlec stwierdzili, że sami zaczną budowę szpitala tymczasowego. Czy nie jest to czas na zrezygnowanie z publicznej służby zdrowia i czas dla środowiska lekarskiego, żeby organizować się samodzielnie, niezależnie od rządu PiS?
Ja zawsze byłem zwolennikiem wciągania do systemu publicznego i finansowanego ze środków publicznych również i podmioty prywatne, bo nieistotnym jest, czyj jest ten zakład, ale jeśli on będzie włączony do systemu publicznego, finansowanego przez NFZ, teraz to jest główne źródło finansowania, to ten szpital, mimo że właściciel jest prywatny, to on zachowuje się, on jest częścią systemu publicznego, bo on przyjmuje pacjentów finansowanych przez NFZ. I tak się to realizowało na początku reformy, właśnie tej, o której mówiłem, która została przez Solidarność, uzyskała taki parasol ochronny i wtedy nie było kwestii, czyj jest szpital, tylko jak on jest finansowany. Szpital, na przykład prywatny, albo fundacyjny, albo jakiegoś kościoła. Jeśli jest finansowany przez NFZ, no to staje się on częścią systemu publicznego i dla pacjentów jest dostępny, tak jak każdy inny szpital, który też w tej samej sieci się znajduje. To przywiązanie do własności jest tutaj dziwne, bo to zakrywa takim socjalistycznym podejściem, że najważniejsze państwowe, a jak to działa, nieważne. Ważne, żeby odwrócić sytuację. Ważne, jak działa, jak funkcjonuje, a nie czyje to jest. No i jak jest dostępne, to też jest ważne, ale jeśli jest w systemie publicznym, finansowanym ze środków publicznych, wtedy jest w systemie publicznym, jest dostępny taki obiekt. Natomiast szkoda, że znów budujemy szpitale, to też będzie wydatek. To są szpitale zrealizowane w miejscach do tego no, nieprzeznaczonych. To są hale wystawowe, a przecież mamy wolne szpitale uzdrowiskowe, mamy wolne sanatoria, mamy wolne hotele, które też mogą być dla pacjentów. Tacy pacjenci, którzy teraz leżą na Stadionie Narodowym, prawdopodobnie mogliby i w hotelach być, bo tam ciężkich pacjentów się nie przyjmuje. To po co budować taki moloch, który potem trzeba będzie rozebrać i nie wiadomo, co z tym zrobić. No elementy tam się jakoś komuś upchnie i sprzeda, no ale to są jakieś mega inwestycje. Te struktury, o których mówiłem, szpitale uzdrowiskowe, hotele, sanatoria, one już stoją. W Katowicach stoi ciągle szpital, który mógłby pomieścić 500 pacjentów i to jutro bez budowania, tylko wystarczy go wynająć, dogadać się z właścicielem o warunkach. Nie, to my będziemy budować 3 szpitale tymczasowe, które potem będą rozebrane. no to jakieś chore pomysły. My trwonimy pieniądze na każdym kroku tutaj w tych szpitalach. A doświadczenie szpitala tego na stadionie, no też już jest symptomatyczne i należy z niego wyciągać wnioski, skoro tam nie potrafimy zapełnić pacjentami. No, cała walka z epidemią jest u nas, właśnie nie wiadomo, do czego to wszystko zmierza, jaki jest cel tych działań związanych z tłumieniem epidemii. Troszkę może dużo mówię, ale tutaj jeszcze to dodam, bo powinniśmy sobie wyznaczyć cel. Albo chcemy stłumić epidemię, tak jak do prawie zera. Tak jak to zrobiono w Australii, w Chinach, na Tajwanie. Tam nie mają prawie w ogóle zakażeń. Ale to jest odpowiednia metoda i ta metoda jest bardzo drastyczna. W Australii też z bardzo twardymi środkami to uzyskamy. Raczej w Polsce się tego nie da zastosować. Jeśli chcemy mieć na poziomie 300-200 zachorowań dziennie, to też inne metody, to się da już w Polsce wprowadzić, ale przy takim rozpanoszeniu się epidemii jak w tej chwili, to nie. To dało się w Polsce wprowadzić i wtedy można uniknąć całkowicie lockdownu. Trzymać to na poziomie kilkudziesięciu zachorowań dziennie i normalnie państwo funkcjonuje. No i trzeci wariant to trzymanie epidemii no, na takim poziomie, na którym ochrona zdrowia sobie daje jeszcze radę i ten poziom tak gdzieś na tych poziomie 20 tysięcy się trzyma, jeśli nawet teraz nam trochę spadnie. Tylko ten wariant powoduje, że będziemy tak sobie z tą epidemią żyli jeszcze i trzymając te wszystkie ograniczenia gospodarcze przez wiele miesięcy. To jest wariant przewlekły, to jest wariant, który nie ma końca wyraźnego. Więc, a my realizujemy właśnie ten wariant, który nie wiadomo kiedy się skończy, bo wytłumiając ileś przypadków, no, będziemy to długo ciągnęli. Ja przy takim rozpanoszeniu się epidemii, jak w tej chwili, proponowałem, żeby wprowadzać tylko podstawowe zabezpieczenia, czyli maski, myć ręce, środki odkażające powszechnie dostępne, jakoś ten dystans zachować i tyle. A reszta gospodarki nie funkcjonuje, bo po prostu to się inaczej nie wiadomo, kiedy tą gospodarkę odblokujemy, a tutaj będą bankrutować różni mniejsi lub więksi przedsiębiorcy i dlatego lepiej w tej chwili przechorować możliwie jak najszybciej, bo to już się nie da się tego już stłumić. Dlaczego się nie da stłumić? Ostatnia kwestia. Jeżeli mamy 20 tysięcy przypadków dziennie, a każdy z tych pacjentów miał 5 kontaktów, to mamy 100 tysięcy osób, które w danym dniu powinniśmy z nimi nawiązać kontakt, przeprowadzić wywiad. A jeszcze te kontakty też miały kontakty, czyli gdzieś prawdopodobnie 300 tysięcy osób dziennie trzeba byłoby umieszczać w bazie danych, nawiązać kontakt, sprawdzić czy są zakażeni, jaki to był intensywny kontakt. Tego się po prostu już nie da zrobić w takiej skali. W związku z tym możemy to robić, ale tylko wybiórczo i bardzo dużo przez to się to przelatuje i dlatego ta epidemia i tak się będzie panoszyła.
Niestety, kiedy w Polsce jeszcze było lepiej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Morawiecki i prezydent Andrzej Duda uspokajali Polaków, że będzie lepiej, że koronawirus jest w odwrocie. Panie pośle, pytanie na koniec. Widać, że rząd nie radzi sobie z pandemią, ale nie radzi również sobie z protestami społecznymi. Najpierw rolnicy, teraz protestują kobiety i nie tylko. Czy Jarosław Kaczyński jest w ogóle w stanie zapanować nad obecną sytuacją?
Ja nie personalizowałbym tego, chociaż Jarosław Kaczyński bardzo istotną rolę tutaj odgrywa, ale w ogóle sytuacja polityczna trochę się wymyka spod kontroli. No, wygenerowanie tylu protestów, które można było przewidzieć, to one świeją każdym rządem, więc po co to było robić? Pytanie, czy to wynika z jakiejś przemyślności, jakiegoś szatańskiego pomysłu, że to nam do czegoś jest potrzebne, czy też są to błędy, co by znaczyło, że rzeczywiście układ rządzący nie do końca panuje nad sytuacją.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami poseł Andrzej Sośnierz.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.